Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Boskie CV. Spotkania z ludźmi, których CV pisał Bóg. Zaprasza Maria Górczyńska. Wyzwania.
Dzień dobry. Moim gościem jest dziś Hubert Żertka, który ze swojej podróżniczej pasji uczynił sposób na życie, przynajmniej na ten moment, i zajmuje się organizowaniem pielgrzymek do miejsc świętych. Witaj.
Cześć.
Ostatnio w poprzednim odcinku mówiliśmy o ekscytujących momentach związanych z pielgrzymowaniem. A w tym momencie chciałabym zapytać Ciebie o wyzwanie związane z pielgrzymką. Być może podczas przygotowań, być może już w trakcie, może po. Co jest dla Ciebie takim wyzwaniem?
Wyzwaniem jest na pewno różnorodność uczestników i w zasadzie każdy ma inne oczekiwania co do programu pielgrzymki. Jedni wolą zwiedzać mniej, drudzy więcej. Jednych interesuje to, innych coś innego jeszcze. No i tutaj moją rolą jest właśnie, żeby pogodzić to, a jednocześnie nie popaść w coś, co towarzyszyło mi na początku, czyli takie wieczne konsultowanie ze wszystkimi poszczególnych punktów pielgrzymki. To dopiero później jakoś do mnie dotarło, że ludzie też jadą po to, żeby jakby zrzucić tą odpowiedzialność i organizację na mnie i to ja mam zadecydować, czy będziemy w tym pałacu na przykład gdzieś tam w Neapolu, czy ominiemy coś innego i po prostu może nie narzucić to grupie, ale przedstawić taki program, który już nie jest w zasadzie negocjowalny. Bo jak zaczniemy dawać możliwość właśnie w jakiejś ingerencji w plan, to nic się nie zrealizuje. Aczkolwiek ja przed pielgrzymką zawsze pytam uczestników, co chcą zobaczyć, co jest dla nich ważne i te opinie biorę pod uwagę. Aczkolwiek później ostateczna decyzja należy do mnie i to też nie jest zawsze łatwe.
Nie ma lekko, ale z mojego doświadczenia tak jest, że gdy widzę, że ta osoba oprowadzająca jest taka zdecydowana, ma pomysł, na taki wyjazd, no to ja się poddaję tej osobie, jestem po części na odpoczynku i chcę, miło mi jest, gdy ktoś zdecyduje za mnie, gdzie idziemy.
Dokładnie tak. Więc tak też to wygląda teraz z moimi pielgrzymkami, że oczywiście są konsultacje przed, ale później to już ja ustalam i biorę na siebie cały program.
Czy była jakaś taka przygoda, która ciebie albo waszą grupę, ekipę zaskoczyła?
To dzięki Bogu jakichś takich nieprzyjemnych sytuacji nie było. Ten program, który był założony w pielgrzymkach, był zrealizowany. Natomiast były miłe zaskoczenia. Zawsze staram się, żeby na miejscu był ksiądz polski, który odprawi dla nas mszę albo wygłosi jakąś konferencję. Tak było w Pompejach, gdzie ksiądz, który z Polski jest na stałe, wygłosił konferencję o modlitwie różańcowej, o błogosławionym Bartolo Longo. Więc to jest zawsze taki miły akcent i jesteśmy zaskoczeni, że no mamy swoich ludzi wszędzie, że tak powiem, tak? Że w każdym miejscu, nawet najmniejszej mieścinie, Loreto, Manopello, jest polski ksiądz, tak? Zakonnik, który z chęcią zawsze odprawi dla nas mszę, konferencję wygłosi i to jest bardzo miłe.
Zapamiętałeś kiedyś słowa kapłana polskiego w danym miejscu, takie, które zostały z tobą na dłużej?
Owszem, aczkolwiek to nie były słowa księdza, ale naszej pani przewodnik w Lisieux. Pani przewodnik bardzo religijna, wierząca. Jej bycie przewodniczką to miało charakter takiej ewangelizacji naszej grupy. I pamiętam, że oprowadzała nas po katedrze świętego Piotra, to jest taki najważniejszy kościół w Lisieux, gdzie jest też Karmel, gdzie są relikwie świętej Tereski. I tam historia jest taka, że Tereska miała rodziców, którzy też są świętymi Kościoła katolickiego. To jest taki w ogóle dość rzadki przypadek, kiedy osoby niekonsekrowane, niemęczennicy, czyli prowadzący zwyczajne życie, osiągnęli świętość. I powiedziała właśnie, oprowadzając po tym kościele, że ten ojciec świętej Tereski, Ludwik Martin, wszystko ofiarował, co miał, Bogu. Czyli najpierw ofiarował córki, które obrały drogę zakonną, ofiarował swoje pieniądze, bo był bardzo zamożną osobą na tamte czasy, wręcz milionerem. W zasadzie za wszystkie pieniądze, które już mu pozostały, a które nie były niezbędne do życia, marmurowy, bardzo taki ekskluzywny, spektakularny ołtarz wybudował, przeznaczył na to pieniądze i wreszcie ofiarował swoje zdrowie i życie, ponieważ ta jego choroba śmiertelna, która towarzyszyła mu przez ostatnie lata życia, też była ofiarą dla Boga. I to jakoś tak mnie bardzo dotknęło, że ta ofiara, którą możemy złożyć Panu Bogu z naszego życia na takim poziomie często bardzo mikro, to jest przynajmniej w tym moim postrzeganiu duchowości coś bardzo ważnego.
Bo tak po ludzku można zapytać, co mu z tego życia pozostało?
No właśnie, tak po ludzku z boku, no nic, bo wszystko stracił, tak? W cudzysłowie, że córki zostały zabrane światu i poszły do klasztoru, za klauzurę. Żona wcześniej zmarła, wszystkie pieniądze rozdał, a na końcu w przytułku dla ciężko chorych opiekowano się nim. No właśnie, ale tego, tak mi się wydaje, tego oczekuje Pan Bóg, że jeśli możemy, jeśli mamy tą łaskę złożenia ofiary, to duża wartość z tego jest.
Te wszystkie miejsca, do których zabierasz pielgrzymów, pokazują też perspektywę nieba. Sposób widzenia Boga, często niezrozumiały dla nas. Zdarzają się głębsze rozmowy między pielgrzymami, uczestnikami, bo właśnie spotkanie ze świętym czy dane miejsce poruszyło daną osobę.
Na pewno wszystkie nasze pielgrzymki do Neapolu, do grobu ojca Dolindo, są takim przyczynkiem do głębokich rozmów na ten temat i to zawsze właśnie towarzyszy w drodze powrotnej z Neapolu, bo to jest już ostatni punkt przed odlotem do Polski. Tam też zawsze jest jakieś Słowo Boże w kontekście życia ojca Dolindo, jest jakaś konferencja czy historia jego życia. No i właśnie ta miłość, którą on pałał do drugiego człowieka, że widział Jezusa w drugim człowieku, no to jest coś, co później też rezonuje w naszych rozmowach i, no i jest takim dużym świadectwem, że to jest Boży czas.
Gdy powiedziałeś o ojcu Dolindo, to ja spojrzałam na moją bransoletkę i tam są słowa właśnie Jezu, ty się tym zajmij, czyli słowa, które często wypowiadał ojciec Dolindo i z nimi zostawiamy Państwa na kilka minut. Słyszymy się po piosence. Zostańcie Państwo z nami. Do usłyszenia.
Boskie CV. Dobro się mnoży, gdy się je dzieli.
Podczas pielgrzymek oprowadzasz ludzi po wielu miejscach, pokazujesz im nową po części perspektywę, dowiadują się nowych rzeczy o świętych, ale też o kulturze danego państwa siłą rzeczy. To tak paradoksalnie, czego ty uczysz się od pielgrzymów, czy w ogóle podczas pielgrzymek?
No, bardzo dobre pytanie. Na pewno się uczę takiej łagodności i dystansu do całej tej sytuacji związanej z pielgrzymką. Mi towarzyszy często taki przesadny perfekcjonizm i pewne sytuacje, nawet drobne, w moich oczach urastają do jakiejś w ogóle tragedii w tej pielgrzymce, na zasadzie, że tam drzwi muzeum nam zamknęli wcześniej niż powinni, albo że jakaś restauracja, tam coś było nie tak, jak zakładaliśmy. A widzę, że dla ludzi to jest najważniejsze, że jesteśmy razem, że jesteśmy w tym miejscu, że mamy się cieszyć sobą, tym czasem. No i to właśnie uczy takiego dystansu mnie, żeby też wyjść z tej roli organizatora na tej pielgrzymce, ale też być takim uczestnikiem i odpuścić to ciągłe kontrolowanie, przewidywanie, planowanie, bo tak naprawdę wszystko jest już zapięte na ostatni guzik i to przesadne myślenie tylko zabiera radość z tego pielgrzymowania.
Co pomaga tobie wyważyć właśnie te role bycia przewodnikiem, a także takim może uczestnikiem, ale taką osobą, która chłonie też to, co jest i cieszy się chwilą?
Na pewno te wszystkie chwile w trakcie modlitwy różańcowej, kiedy jedziemy gdzieś albo kiedy jesteśmy już w danym miejscu i modlimy się różaniec, to jest dla mnie taki błogi czas, że ja jestem pątnikiem, jak wszyscy tutaj obok mnie. Modlimy się przez Maryję do Pana Boga. I to powoduje, że te wszystkie troski jakoś odpływają.
Czego dowiedziałeś się o sobie jako pątnik? Bo to takie piękne słowo, to powtórzę. Na przestrzeni tego czasu, tych pielgrzymek.
Potwierdza się to, co już wielokrotnie w moim życiu miało miejsce, czyli że Pan Bóg stawia ludzi na mojej drodze, żebym po pierwsze mógł im w jakiś sposób służyć czy pomóc, ale też żebym ja mógł się przejrzeć w nich jak w lustrze i dowiedzieć się o sobie, o tym, co jest do poprawy, ale też no, jakichś dobrych stronach, tak, które no, nie zawsze się widzi, nie jest się świadomym. I te wszystkie pielgrzymki jakoś tak mi pokazały, że ludzie cenią we mnie ten spokój i opanowanie, które faktycznie jakoś wiedziałem, że taki mam temperament. Natomiast usłyszeć to od drugiej osoby i dowiedzieć się, że to jest atut i zaleta i że to jakoś kojąco działa na ludzi w stresujących sytuacjach, to jest takie bardzo miłe i budujące.
Co pozwala, pomaga tobie zachować ten spokój w takich momentach, no, gdy już pojawia się jakiś taki dreszcz emocji?
To jak z temperamentami. Z tym się rodzimy i to ani niewypracowane, po prostu tak mam, że w tych sytuacjach jakoś zawsze widzę sytuację z wyjściem, a nie bez wyjścia i ten spokój jakoś powoduje, że mogę trzeźwo myśleć i wyjść z każdej opresji.
Jaki jest największy komplement dla przewodnika?
Tu jest pięknie, Hubert. Dziękuję ci, że tu jesteśmy. To wielokrotnie słyszałem, że taki zachwyt, już nawet nie chodzi o te kwestie duchowe, ale takie zachwycenie się tym pięknem, czy przyrody, krajobrazu, albo tym, co ludzie wybudowali, stworzyli. To jest zawsze miłe.
A czego uczysz się podczas tej całej organizacji przed, załatwiania, kombinowania, rozmawiania z ludźmi, pewnie też tymi niezdecydowanymi, nie wiedzą, pojadą, nie pojadą, jak tam będzie z wolnym dniem, co daje tobie ten czas?
Na pewno uczy mnie dużej cierpliwości, bo to jest naturalne, a w szczególności wobec osób, które pierwszy raz jadą od dłuższego czasu. Mnóstwo pytań takich, co dla zwykłych podróżników są takimi elementarnymi sprawami, więc ta cierpliwość jest czymś, nad czym pracuję i jest ważna. Na pewno też uczę się tego, że nie można za wszelką cenę na wszystkim oszczędzać, że jak się ma ten jakiś taki z grubsza kosztorys zrobiony, to czasami naprawdę lepiej wynająć taksówkę i zaoszczędzić godzinę czasu w tych dwóch dniach niż tam...
Oszczędzasz na czasie właśnie.
Właśnie tak, niż tam ciułać te 3 euro, bo pojedziemy z przesiadką jakimś metrem gdzieś tam. Więc to mi tak towarzyszy, że to czasami trzeba hojnie te powierzone pieniądze wykorzystać.
A wtedy mogą zdarzyć się też niespodzianki. Zdarzyły się niespodzianki, że na przykład wyszliście tam, gdzie nie było to w planie na przykład.
Tak, była taka sytuacja właśnie przy grobie ojca Dolindo, kiedy modliliśmy się i akurat do zakrystii przyszedł ksiądz proboszcz, który dzięki uprzejmości też naszej pani przewodnik na miejscu, po pierwsze pokazał nam rzeczy osobiste ojca Dolindo, laskę, która mu służyła w ostatnich latach życia, całą historię tego drewna opowiedział, z którego była zrobiona, jak również najnowsze informacje związane z procesem beatyfikacyjnym, który ma być wszczęty. Przytaczał wszystkie szczegóły cudownych uzdrowień, które się właśnie współcześnie zadziały za wstawiennictwem ojca Dolindo wśród jego parafian. Więc to była taka gratka dla nas, bo ani tego nie planowaliśmy, a tu mieliśmy piękne świadectwo.
To, co mówisz, pokazuje, że życie jest pełne niespodzianek i wiele może się wydarzyć właśnie, gdy nie planujemy, a przyjmiemy to, co wydarza się. W tym momencie my przyjmujemy, choć to po części jest zaplanowane, że czas na piosenkę, ale słyszymy się ponownie. Zostańcie Państwo z nami. Do usłyszenia.
Boskie CV. Źródło mocy.
Tak sobie myślę, że w tylu już miejscach byłeś, w tylu już miejscach miałeś okazję modlić się, usłyszeć i opowiedzieć o objawieniach, o zmianach w życiu poszczególnych osób pod wpływem spotkania z Bogiem. Jak te podróże, pielgrzymki wpływają na twoją codzienność, gdy jesteś tu w Warszawie na przykład?
Na pewno rezonują we mnie te krótkie, często nawet jednozdaniowe jakieś fragmenty z objawień, które sobie przypominam w tych miejscach świętych, albo tak jak było z tą panią przewodnik, właśnie jakieś fragmenty historii życia osób, o których słyszymy, które były święte w danym miejscu, przy danym objawieniu. Tak, więc w ogóle takie ciągłe przypominanie sobie, że jestem powołany do świętości, że to nie jest coś niedostępnego. Większość tych świętych, o których się dowiedzieliśmy w tych miejscach pielgrzymkowych, to były osoby świeckie, prowadzące normalne.
Czyli coś dla nas.
Dokładnie tak. Dla każdego Pan Bóg przygotował indywidualną drogę do świętości. Nie od wszystkich oczekuje męczeństwa do krwi i jakiegoś heroizmu. Wszystko na miarę możliwości danego człowieka i łaski. Więc to we mnie tak rezonuje, żeby no nie zapominać, że ten cel to jest właśnie dojście do świętości.
Jak według ciebie objawia się świętość w tej codzienności?
Zostawianie na boku swojego ego, przynajmniej w moim przypadku, i ta próba ciągłego dostrzegania Jezusa w drugim człowieku, tak? I pytania, jak ja mogę służyć drugiemu człowiekowi. Nie na zasadzie, co ja mogę uzyskać, już nawet nie w takich jakimś negatywnym tego słowa znaczeniu, tak? Czy zarobić, czy prowadzić jakieś łatwe życie, czy jakieś, mieć jakieś ułatwienia, ale mieć taką perspektywę, że ja jestem po to, żeby patrzeć na drugiego człowieka tak, jak Jezus patrzył, tak? Z miłością i z chęcią służenia, więc w ogóle przypominanie sobie tej perspektywy no, nakierowuje na właściwe tory, bo realizacja tego jest bardzo ciężka, ale w tym może też się może objawia właśnie ta moja droga, którą mam mieć, że to nie wszystko jest takie proste.
Na pielgrzymce, gdy jest tak wiele temperamentów, tych osobowości, oczekiwań, dążeń, potrzeb, łatwo jest dążyć do świętości. No musiałam zadać to pytanie.
To jest droga krzyżowa czasami w duszy, którą ja kroczę. No bo to wszystko sprowadza się właśnie do tego, żeby to moje nie było na wierzchu, tylko no po prostu czasami odpuścić. I nawet nie chodzi o to, żeby tam ustępować w czymś, ale po prostu, żeby wysłuchać daną osobę i przyjąć jej punkt widzenia, czasami przeprosić za coś, czasami zrobić krok w tył. No nie jest to łatwe.
Jak mówisz o drodze krzyżowej, no to Ziemia Święta jeszcze mi się jawi.
Tak, no to jest też moje marzenie. Jakoś tak teraz Pan Bóg stawia ludzi na mojej drodze, którzy no, zachęcają mnie właśnie, żeby to zaangażować się właśnie w bycie pilotem czy przewodnikiem po Ziemi Świętej. Być może w sierpniu będzie taka możliwość bardziej jako uczestnik niż osoba funkcyjna.
To takie preludium.
Tak, też tak to czytam, że może to będzie kolejny etap tych moich wojaży pielgrzymkowych.
Kto, co może wspierać cię na tej drodze?
No na pewno wszystkie osoby, które w jakiś sposób wyrażają wdzięczność po pielgrzymce. To raz, że to jest miłe po prostu, bo każdy lubi usłyszeć jakiś komplement, ale to jednak potwierdza, takie usłyszenie wprost potwierdza, że to jest dobry kierunek i że mam to robić. No ale też modlitwa i takie wprost zwracanie się do Pana Boga. Panie Boże, jeśli to jest Twoje dzieło, to daj mi jakiś znak, pokaż, co mam robić. No i te małe znaki się jakoś gdzieś tam zawsze dzieją i no i to powoduje, że nadal chcę to robić i robię.
Zapisałam sobie, gdy mówiłeś, no właśnie, że ważne jest to, byśmy doceniali innych, byśmy mówili im miłe rzeczy, gdy widzimy, że oni mają do czegoś talent, realizują się, bo właśnie te słowa tych osób mogą być takim dużym kamyczkiem, nawet kamykiem na drodze jego decyzji.
Tak, dokładnie. I w swoim życiu, i w otoczeniu widzę, że tak bardzo nam brakuje właśnie takiego wzajemnego docenienia, dowartościowania, afirmacji, że te drobne komplementy przynajmniej dwa dziennie.
Do zapamiętania.
Do zapamiętania. Tak, to zachęcamy.
Mówisz o drobnych komplementach, a ja tutaj widzę jakąś taką drobną rzecz na stole, którą przyniosłeś do studia. Co to jest?
To jest, Mary, selfie stick, który towarzyszy mi w każdej pielgrzymce i dzięki któremu robimy lepsze i gorsze zdjęcia, ale które zawsze są jakąś wspaniałą pamiątką w tych miejscach, w których jesteśmy. I to też mi on pomaga wyjścia z takiego cienia jakiegoś, ze swojej strefy komfortu, bo dla mnie, powiem ci, najtrudniejszą rzeczą w tej całej kwestii pielgrzymowania to było właśnie nagrywanie się i wrzucanie filmików na Facebooka.
Widziałam. I to mnie zachęciło, żeby ciebie zaprosić.
Dziękuję ci bardzo. No właśnie, natomiast dużo mnie to kosztowało i nadal kosztuje. Jakieś takie odkłamywanie różnych swoich opinii na swój temat. Więc ten selfie stick i te krótkie filmiki, w których może nie idealnie i niezbyt płynnie mówię, ale są ważne, bo dzięki nim no, ludzie dowiedzą się, że jest dana pielgrzymka i mogą się zapisać. To jest ważna sprawa.
Zdecydowanie, jak selfie stick, no to zdjęcie. Jakie jest najlepsze zdjęcie z pielgrzymki? Takie, gdy na nie patrzysz, to uśmiechasz się od ucha do ucha, tak jak w tym momencie.
Tak, no najlepsze zdjęcia, nie tylko ze selfie sticka, wyszły podczas ostatniej pielgrzymki do Fatimy. Zrobiliśmy wtedy też taką krótką wycieczkę do miejscowości Nazare, które jest na brzegu Oceanu Atlantyckiego. Tam jest taka fosa, czy taki fort w zasadzie pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, z którego zdjęcia wychodzą fenomenalne, tak? To z wysokości kilkuset bodajże metrów. Na zdjęciach jesteśmy my, jest klif, jest plaża, jest ocean, są fale. Coś pięknego i ilekroć patrzę na te zdjęcia, tym zawsze się i cieszę i dziękuję Bogu, że mogliśmy tam być.
To ja dziękuję tobie za to fenomenalne właśnie przedstawienie tego, że gdy jest pasja, gdy są talenty, gdy odczytuje się w taki sposób wolę Bożą, to by za tym pójść. To, co mówisz, zachęciło mnie, ale także państwo nie widzą, ale ja tutaj nieco opowiem. Uchylę rąbka tajemnicy, że najwięcej to widać po oczach, bo gdy człowiek jest zaangażowany, to śmieją mu się oczy i widać, że to wszystko jest takie żywe. Właśnie takie oczy są u mojego gościa i za to ci dziękuję.
Dziękuję za wspaniałą rozmowę.
Moim gościem był Hubert Żerdka, mówiła Maria Gorczyńska, a była to audycja Boskie CV. Dziękuję. Do usłyszenia.
Boskie CV. Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół. Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.